Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu nisko w świąteczny wielkanocny poniedziałek. Czy wiecie Państwo, że właśnie Wielkanoc to ulubione święta papieża Jana Pawła II? Jeśli nie, to już za moment nadrobimy te zaległości. Będziemy dziś także na wielkanocnym śniadaniu Fundacji Barka i opowiemy o jubileuszu innej fundacji, Redemptoris Missio, która w tych dniach obchodzi 30-lecie istnienia. A na początek obowiązkowe w tych dniach głośne i radosne muzyczne Alleluja. Przy jednym świątecznym stole zasiedli wczoraj podopieczni Fundacji Barka. Nikt nie pytał o to, skąd pochodzi, jaką ma przeszłość, w co wierzy. Ważne było, żeby tego dnia być po prostu razem. A z mieszkańcami podopiecznymi poznańskiej Fundacji Barka rozmawiał Jacek Budlewski.
Co w tym roku na stole świątecznym w Barce się pojawiło?
No, mieliśmy żurek z jajkiem, Grażyna Dedewska, instruktor gastronomii, białą kiełbasę, ziemniaki śląską, sałatkę jarzynową, jajka faszerowane pod różną postacią, ćwikła z chrzanem, pasztety, wędliny, no i przede wszystkim duży kosz święconki.
Jak to świętowanie wygląda tu u Was?
Wcześniej były to święta naprawdę takie dość obfite i z dużą ilością osób bezdomnych, które przychodziły do nas na to śniadanie wielkanocne, tak samo na Boże Narodzenie. No troszeczkę w tą pandemię żeśmy mieli tylko paczki, które dostawali i musieli sobie radzić sami. Nie mogli się z nami dzielić ani opłatkiem, ani jajkiem, święconką i tak dalej. Teraz wróciliśmy z powrotem do tych dużych organizowanych śniadań, no i być może, że Wigilii, jeśli się nic nam nie popsuje.
Mam na imię Robert, jestem mieszkańcem Fundacji Barka na Zawadach.
W tym roku można powiedzieć, że ta Wielkanoc tu na Zawadach w Barce trochę tak pod kątem Ukrainy też.
Tak, oczywiście. Nie chcemy, żeby poczuli się gorsi albo w ogóle, że obcokrajowcy. To są w tym momencie nasi, bo są w Barce. Zapraszani są tak samo ludzie, którzy są z innowiercami. Nie wszyscy chcą korzystać. Wiadomo, mamy jednego kolegę, który jest Świadkiem Jehowy i on nie uczestniczy w świętach. Ale mieliśmy też tutaj kolegę, który pracował też w Barce. On jest właśnie już z religii, właśnie z islamu. I jednak tak samo przychodził i nawet składał nam życzenia. Także to było bardzo, bardzo fajne z jego strony, bardzo sympatyczne.
Co tym ludziom daje to, że mogą tu przyjść?
Czuć się, że są nadal właśnie potrzebni, że są ludźmi, że nie są odtrącani. To jest to samo, co ja czuję w tej chwili. Ja też jestem człowiekiem, który nie ma domu. Kiedyś straciłem rodzinę, byłem sam. A jednak ją tutaj otrzymałem i wspólnie razem z ludźmi, nie gdzieś tam po kątach. Mi się wydaje, że jest to bardzo ważne, bardzo dobrze działające na serce.
Tutaj w Barce dla Pana to przeżycie oczywiście społeczne, bo Barka jest społeczna, ale czy też religijne?
Tak, ja jestem wierzący, nie praktykuję, nie chodzę do kościoła, ale jestem wierzący, codziennie się modlę.
Ludzie z zewnątrz wracają do Barki. Ten namiot Pan zbudował, żeby tych ludzi przyjąć w tym roku.
Sławek Kołodziejczyk, jestem w Barce już 2 lata. Tak, bo przez koronawirusa Wielkanoc, w ogóle Boże Narodzenie, Wigilia były okrojonym składzie. A teraz chcemy wrócić do tego, co było kiedyś, bo ja tego nie znam, ale słyszałem, że były duże tutaj zawsze święta, dużo ludzi przychodziło. To jest moim domem w tej chwili Barka już i tak myślę, że ludzie, którzy przychodzą właśnie, to też takie... Chciałbym, żeby takie wrażenie mieli, że przychodzą jak do siebie, do domu, bez żadnej krępacji, mogą zjeść, mogą sobie usiąść. I w ogóle drzwi nigdy nie są zamknięte dla ludzi, którzy chcą przyjść. I...
No właśnie, bo ta pomoc tutaj cały rok jest, nie tylko od święta.
To jest, działa cały rok, tylko że bardziej takie spektakularne to jest właśnie, gdy są święta, bo wtedy faktycznie ci ludzie w jednym czasie się gromadzą po prostu i... Ale to są bardzo miłe i fajne spotkania po prostu. Przez 2 lata wiem, że żyję po prostu. Znalazłem swój dom, załatwiam swoje sprawy, które mi się nagromadziły, bo ja mam problem z alkoholem, jestem alkoholikiem. Bardzo już nie piję, właśnie po terapii przyszedłem i jakoś po prostu swoje sprawy, które tam przez alkohol mi się pogmatwały w życiu, zaczynam je powoli prostować, tak? Spłacam alimenty, w tej chwili staram się odzyskanie prawa jazdy, bo miałem zatrzymane za alimenty, za niepłacenie alimentów. I daje mi takie bezpieczeństwo, że tutaj jestem trzeźwy. No po prostu to mi daje dużo bezpieczeństwo i taka atmosfera właśnie miła, domowa. No mówię, nigdy w sumie nie miałem takiego swojego domu, a w tej chwili wiem, że jestem w domu, jestem u siebie, po prostu tak się czuję. No. Całe to moje życie trochę wypaczyło mi spojrzenie na strefy religijne i nie do końca. Pewnie, że wierzę w Boga, tylko że może nie jestem takim praktykującym katolikiem, ale dla mnie święta zawsze są jakąś taką... Ta atmosfera świąt, nie da się tego opisać, po prostu to jest...
Coś duchowego.
Tak. Coś duchowego, tak, chociaż mówię, nie do, tak, mózg mówi, że nie ma Boga, ale jednak jakoś podświadomie się to czuję przez tą atmosferę. Daje to takie poczucie, że jednak coś jest, no jest, bo jednak ci ludzie w to wierzą i jest atmosfera, właśnie nie, no święta, mówię, to są takie specyficzne. Także święta chyba tylko w Polsce tak dają, bo spędzałem i za granicą święta, to już nie ma tej atmosfery. No.
Elżbieta Malik, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Śniadanie wielkanocne w tym roku było absolutnie wyjątkowe. W oprawie, której nigdy nie moglibyśmy sobie wyobrazić, gdyby nie wydarzenia na Ukrainie i tylu gości, którzy pod presją wydarzeń przybyli do Polski, do Poznania, do Barki. Już od końca lutego gościmy tutaj naszych przyjaciół z Ukrainy, głównie matki z dziećmi. Jednocześnie od paru lat prowadzimy hostel, w którym mieszkają obywatele Ukrainy pracujący w Poznaniu, tuż naprzeciwko naszej siedziby po drugiej stronie ulicy. Więc tegoroczne śniadanie wielkanocne no było wyjątkową uroczystością, wyjątkowym wydarzeniem, też powiedzielibyśmy kulturowym. Tyle osób z daleka i z bliska, bo tutaj osoby, które mieszkają w Poznaniu, to już teraz są nasi, a inni czasami przybyli z bardzo daleka. No było to dla nas wyzwanie, żeby uhonorować wrażliwość osób dotkniętych wydarzeniami wojennymi, a jednocześnie uhonorować też no, potrzeby kulturowe, ale pewnie się to udało, bo wszyscy się bardzo staraliśmy po prostu i my tu w Barce, i my Polacy i osoby przybyłe do nas z Ukrainy. Więc wydaje się, że było to bardzo udane spotkanie z wieloma elementami, także kulinarnymi obu narodów. Religijnie zawsze staramy się uhonorować wszystkie narodowości, które siadają do stołu w Barce.
I wyznania.
Wyznania, tak, wyznania. Nikogo nie wyróżniamy, ale jednocześnie bardzo doceniamy wkład każdego, kto z nami siada do stołu. Czasami no, my w Polsce w większości jesteśmy w kulturze chrześcijańskiej wychowani, ale do stołu siadają z nami osoby naprawdę wyznań bardzo, bardzo różnych. Nie pytamy o to, kim są, ale no, czasami wiemy, kto do stołu siada. Staramy się, wiemy, że wspólne biesiadowanie ma też taki wymiar duchowy. Nie religijny, ale duchowy. Tak? To jest pewne wydarzenie, bo usiąść do wspólnego stołu, to znaczy jednak wyrazić pewne bardzo pokojowe nastawienie, uznanie jeden drugiego, bo siadamy blisko siebie, widzimy siebie, jemy tutaj podobne potrawy, więc w ogóle chyba uczta każda ma taki wymiar duchowy i każdy został uszanowany. My mamy jeszcze w planie przygotowanie też śniadania już w Wielkanoc tą prawosławną za tydzień, najbliższą niedzielę. Planujemy zrobić prawosławne, wielkanocne śniadanie. Jest to ukłon wobec naszych gości z Ukrainy. Chcemy jak najbardziej uhonorować ich wrażliwość duchową, religijną. Chcemy, żeby oni mogli w swoim czasie obchodzić bardzo ważne dla nas, dla nich święto, tak jak tutaj Wielkanoc, ta miniona w niedzielę była dla nas, tak? Robimy wszystko, żeby też oprócz polskich dań znalazły się jakieś ukraińskie na miarę naszych możliwości, oczywiście, bo nie wszystko może tutaj jesteśmy w stanie przygotować. Zobaczymy, ile nam się uda, może też ukraiński duchowny będzie tutaj prawosławny mógł być obecny na tym spotkaniu. O tym będziemy jeszcze na bieżąco zawiadamiać.
Osobiste drogi krzyżowe, wystąpienia teatralne i wyjazdy w Tatry. To były tylko niektóre ze sposobów Jana Pawła II na głębokie przeżywanie Wielkanocy. Tak, tak, również droga krzyżowa. Nie przesłyszeli się Państwo. Wyjaśnia to Piotr Straż z Centrum Myśli Jana Pawła II, z którym rozmawiała Sandra Soluk.
Kiedy mówimy o Janie Pawle II i o tym, w jaki sposób świętował różne okazje, zazwyczaj pojawia się temat Bożego Narodzenia. O Wielkiej Nocy mówi się trochę mniej, ale nie ma chyba jakiegoś konkretnego powodu, bo dla Jana Pawła II były to przecież bardzo ważne święta.
Tak, tak, z całą pewnością. Tu jest zarówno jak w przypadku Bożego Narodzenia, jak i w przypadku Wielkiej Nocy były jakby dwa takie poziomy świętowania, bo Jan Paweł II... No jeszcze jako wikariusz w Krakowie bardzo intensywnie w te święta był zaangażowany, jak większość zresztą kapłanów, a jednocześnie utrzymywał bliskie kontakty towarzyskie chociażby z tak zwaną rodzinką, czyli grupą studentów, z którymi się związał jeszcze jako wikary w parafii świętego Floriana w Krakowie. I właśnie w okresie świąt, czy to Bożego Narodzenia, jak i Wielkanocy, właśnie tutaj było bardzo dużo takich spotkań, różnych wspólnych na przykład wycieczek w tym okresie.
W góry także zapewne. Głównie,
tak, tak. Znamy taką historię opowiadaną przez panią Danutę Rybicką, która była jedną z właśnie tych studentek o takiej wyprawie po Krokusy, czy wyprawie krokusowej, która się odbyła tuż po świętach Wielkiej Nocy. I o tyle ta wyprawa jest dla nas ciekawa już tak historycznie, ponieważ w czasie tej wyprawy okazało się, że ta część męska, to są chłopcy właśnie studiujący na Politechnice, oni się wycofali. Tam była kwestia przesunięcia terminów egzaminacyjnych i oni po prostu musieli się uczyć, więc zostały same dziewczyny. No i ksiądz. I tutaj był pewien problem. Problem zarówno obyczajowy, jak i problem takiej natury politycznej, bo to jest samo takie epicentrum systemu stalinowskiego. Te napięcia między kościołem a państwem były bardzo wzmożone i zastanawiali się, w jaki sposób się zwracać do księdza Karola. I właśnie opowiadająca pani Danuta wpadła na taki pomysł, że możemy się zwracać do księdza per wujku.
Czyli można stąd powiedzieć... ten słynny pseudonim, Statr.
Tak, tak, dokładnie. To był ten moment, kiedy zaczęto do niego mówić per wujku i tak już zostało.
Coś jeszcze zostało, jeśli chodzi o jakieś rytuały związane z Wielkanocą?
Tutaj już jako Jan Paweł II... papież bardzo pielęgnował te kontakty ze środowiskiem. My na właśnie portalu JP2 Online mamy dużo takich życzeń, które regularnie im wysyłał właśnie między innymi z okazji świąt wielkanocnych.
Pisanych odręcznie.
Tak, często były pisane odręcznie, a już pod koniec życia papieża, kiedy był już bardzo schorowanym człowiekiem, to przynajmniej podpis pod życzeniami był odręczny. Nawet mamy takie życzenia z Wielkiej Nocy 2005 roku, czyli takie można powiedzieć, że...
Ostatnie.
I rzeczywiście tam widnieje ten podpis wujek.
Gdzie Karol Wojtyła spędzał święta? Wracał do domu, czy zostawał w swoich parafiach?
Najczęściej właśnie był w parafii. Karol Wojtyła, będąc kapłanem, był bardzo aktywny i organizował różne misteria. Też mamy taką relację pani Róży Siemieńskiej, która też właśnie jako młoda studentka miała taki rys reżyserski i ona przygotowywała wspólnie z księdzem Wojtyłą takie misterium oparte na współczesnej literaturze francuskiej. Ona już nie pamiętała w tej relacji dokładnie, co to była za literatura.
I z tego właśnie Karol Wojtyła z pomocą swoich studentów tworzyli misteria i wystąpienia teatralne. W internecie można znaleźć także informacje na temat tego, że jako papież już Jan Paweł II odczuwał w Wielki Piątek różne dolegliwości, bóle brzucha, serca, głowy. Można też przeczytać, że odprawiał co tydzień swoje własne drogi krzyżowe w Wielkim Poście.
Jeżeli chodzi o drogi krzyżowe, zdecydowanie tak. Tutaj szczególnie w tym okresie, kiedy był biskupem pomocniczym i właśnie mamy kilka wspomnień dzisiaj już takich starszych kapłanów, którzy wtedy byli klerykami i oni tak troszeczkę podglądali tego biskupa pomocniczego. On był już wtedy taką postacią rozpoznawalną w Krakowie. Właśnie to zapamiętali, że Karol Wojtyła często odprawiał na przykład drogi krzyżowe, tak indywidualnie, samotnie, w kaplicy franciszkańskiej. Oni zapamiętali, że zawsze jak przechodzą koło tej kaplicy, no to widzą Karola Wojtyłę, który odprawia drogę krzyżową. Nawet są takie wspomnienia, kiedy oni byli zadziwieni, że no już mamy nawet Wielkanoc, już mamy święta, radujemy się wszyscy, a ten Karol Wojtyła ciągle odprawia tę drogę krzyżową. Nawet były takie pytania do biskupa pomocniczego, dlaczego, jak to rozumieć, prawda? I on odpowiadając troszeczkę zaskakiwał ich, że dla niego ta radość zmartwychwstania jest powiązana ciągle z drogą krzyżową właśnie, że on lepiej rozumie święto Wielkanocy, jeżeli ciągle wraca do tej drogi krzyżowej. Także to świadczyło rzeczywiście o takim bardzo intensywnym przeżywaniu przez niego tych świąt.
Ta Wielkanoc w ogóle była jakimś takim ważnym momentem, to znaczy dużo się działo właśnie w tych okolicach, bo przecież nawet śmierć Jana Pawła II nastąpiła tydzień po świętach właściwie.
Dokładnie. I to orędzie, coroczne orędzie wielkanocne już się odbyło, ale inaczej, prawda? Już papież tam nie był w stanie odczytać samodzielnie tego orędzia, także to było też takie bardzo wymowne.
W czasie świątecznym myślimy bardziej o drugim człowieku i otwieramy się na potrzeby innych. Już od 30 lat robi to poznańska fundacja Redemptoris Missio. Pomaga głównie krajom afrykańskim. Ale wojna na Ukrainie sprawiła, że także i tam dociera pomoc z Poznania. O jubileuszu fundacji, która powstała z myślą o polskich misjonarzach, Magda Konieczna.
Fundacja powstała w 1992 roku.
Mówi prezes fundacji Justyna Janiec-Palczewska.
Przy wtedy jeszcze Akademii Medycznej imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w Klinice Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych.
Miejsce było nieprzypadkowe.
Powstała w celu świadczenia profesjonalnej opieki medycznej dla misjonarzy. To wszystko, co robimy, polega głównie na wysyłaniu wolontariuszy do krajów globalnego południa, ale również szkolimy misjonarzy, chociażby z zakresu zdrowia tropikalnego, medycyny tropikalnej. Oprócz tego budujemy infrastrukturę. To są szpitale, to są przychodnie zdrowia, robimy to już od bardzo wielu lat. Budujemy również szkoły, organizujemy prąd, czyli wyposażamy w panele słoneczne te szpitale, w których nie ma prądu. Robimy najróżniejsze rzeczy, budujemy studnie, robimy wszystko, o co proszą polscy misjonarze, po to, aby pomóc miejscowej ludności.
Ojciec Alojzy Chruszcz pracuje w Kamerunie od ponad 40 lat. To dzięki jego inicjatywie, wsparciu poznaniaków i pomocy fundacji zaczęły tam powstawać przedszkola.
To rozpoczęło się od tego, że w dżungli, gdzie pracowałem przez 25 lat, tam zobaczyłem, że nie ma przedszkoli, że dzieci idą do szkoły po 6-7 lat, te starsze parę kilometrów. Młodsze dzieci szły z rodzicami na pole, nieraz wpadły do rzeki. Proponowałem, żeby zrobić jakieś wspólne przedszkole, jakby ochronki. Ludzie przygotowali drzewo, wszystko, a ja szukałem zawsze pieniądze w Polsce na dach. I tak, żeśmy kilka takich przedszkoli wybudowali, może ochronek.
Pomagaliśmy już w ponad 200 miejscach, w 50 krajach. Ten stały kontakt jest oczywiście z tymi, którzy tej pomocy potrzebują, ale również z tymi, którzy tą pomoc otrzymują, bo bardzo często przysyłają do nas zdjęcia, przysyłają podziękowania. No to jest dla nas niezwykłe, bo no właśnie, dzięki temu to nam dodaje sił do pracy i wiemy, jak bardzo ta pomoc, którą niesiemy, jest na miejscu potrzebna.
Nie byłoby tej pomocy, gdyby nie darczyńcy, którzy pomagają przez cały rok, ale w okresie okołoświątecznym o potrzebujących myślą częściej.
O, bez tego to absolutnie nie można by było marzyć o pomocy. Wokół nas jest wielu hojnych ludzi. My też w fundacji, pracując tutaj na co dzień, spotykamy tych ludzi. Na nasze konto wpływają też kwoty, naprawdę często znaczne. No i my jesteśmy jakby świadkami takiej wielkiej dobroczynności, która jest w Polsce i za to wszystko jestem bardzo wdzięczna. Chciałam też powiedzieć o tym, że my naprawdę te pieniądze oszczędzamy. Wiemy, że to jest często wdowi grosz. Ja też wszystkim powtarzam u nas w zespole, pamiętajcie, to tak jakby pieniądze waszej babci, bo to bardzo często są osoby starsze, które łożą na fundację, łożą na to dzieło i my te pieniądze bardzo szanujemy i zawsze staramy się, aby jak najwięcej zrobić za jak najmniejszą kwotę. Ludzie są bardzo chętni, żeby nieść pomoc i nie można tu mówić o żadnym wypaleniu, ponieważ fundacja działa od 30 lat i tyle projektów, które myśmy zrealizowali i robimy to właśnie dzięki ludziom dobrej woli, dzięki temu, że chyba łączy nas idea niesienia dobra.
Fundacja wysyła też misje medyczne do krajów afrykańskich. Wyjeżdżają chirurdzy, okuliści, stomatolodzy czy kardiolodzy.
Każda kolejna nasza misja jest wielkim wyzwaniem, bo zwykle nie wiadomo, co się zastanie na miejscu. Jest kilka takich misji, o których wiem, że nie robi tego nikt inny na świecie, jak chociażby operacje zaćmy przeprowadzane przez zespół okulistów z Wielkopolski. Bardzo trudno o taki sprzęt. Fundacja taki drogi sprzęt posiada, to jest mikroskop operacyjny. Kiedy tą wyprawę organizowałam po raz pierwszy, to wszyscy mówili, to niemożliwe, to się nie uda, absolutnie to jest poza zasięgiem kogokolwiek, natomiast myśmy wzięli cały sprzęt z Polski, bo wszystkie rzeczy trzeba z Polski zabrać, no i na miejscu pomogli polscy misjonarze.
Na taką misję już kilka razy wyjeżdżali okuliści Izabela Rybakowska i Ryszard Szymaniak.
Wszystko było wyzwaniem i warunki, w których byliśmy, i pogoda, i nowe jedzenie, i ludzie, z którymi musieliśmy się porozumieć.
Wyzwanie duże i między innymi dlatego się jakby zdecydowałem, ponieważ tam warunki są zupełnie inne niż w Polsce. Nie ma sali operacyjnej, trzeba wszystko jakby stworzyć, miejsce, nawet miejsce dla pacjenta, żeby można go było położyć. Wszystko, co tam było nam potrzebne do zabiegów, musieliśmy zabrać z sobą i to było tak, że to najczęściej były zestawy jednorazowe, ponieważ ze sterylizacją też tam był problem.
Tak naprawdę jadąc nie do końca wiedzieliśmy, co zostaniemy na miejscu i jak będziemy mogli to wszystko zorganizować. Mieliśmy ogromną pomoc ze strony misjonarzy. Do dyspozycji dali nam to, co mieli najlepszego, czyli pomieszczenia, w których udzielana była pomoc ludności wcześniej z racji różnych sytuacji, które miały miejsce przy misjach. No i w tych budynkach staraliśmy się zorganizować i przychodnie, i taką polową salę operacyjną.
Myślę, że żadna z tych misji nie byłaby możliwa, gdyby nie nasze zaplecze tam na miejscu, gdyby nie infrastruktura, z której korzystamy, i gdyby nie to, że misjonarze znają też warunki lokalne i no, to jest jakby podstawą w takich działaniach humanitarnych.
Były też operacje chirurgiczne bardzo dawno temu, potem kolejne i teraz znowu.
Były operacje chirurgiczne, to też niezwykłe zupełnie. Naprawdę to nas kosztowało dużo zachodu, natomiast pomogliśmy wtedy wielu ludziom. Już w tym roku będziemy organizować kolejny wyjazd chirurgów. Wyposażyliśmy dzięki pieniądzom, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zorganizowaliśmy taki duży projekt doposażenia przychodni w Kamerunie i stworzyliśmy też taką salę operacyjną. Tam na miejsce będą jeździć polscy lekarze cyklicznie i będą przeprowadzać operacje.
I choć fundacja pomaga daleko, teraz po wybuchu wojny na Ukrainie, ruszyła z pomocą także naszym sąsiadom.
Do tej pory fundacja również wysłała 6 transportów z pomocą humanitarną. To był sprzęt z polskich szpitali, jak chociażby łóżka szpitalne, ale też środki opatrunkowe, które posłużyły żołnierzom oraz ludności cywilnej rozmieszczonej w poszczególnych szpitalach.
Co roku fundacja wręcza medale tym, którzy czynią dobro. W tym roku, krótko przed świętami, odebrali je profesor Jerzy Stefaniak z Poznańskiej Kliniki Chorób Tropikalnych i rodzina zmarłej przedwcześnie wieloletniej pracownicy i współzałożycielki fundacji Moniki Pacholak-Wiśniewskiej.
Wybudowaliśmy 2 szkoły, jedna na Madagaskarze, kolejna w Kamerunie, i w tych szkołach imienia Moniki uczą się dzieci. Mamy nadzieję, że chociaż tak możemy upamiętnić jej życie. I chociaż Moniki nie ma już z nami, to żyje w uśmiechach tych dzieci, które do tych szkół chodzą.
O ludzkich emocjach, które towarzyszą dzisiejszej Ewangelii, opowiada salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak.
Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Święta wielkanocne w liturgii Kościoła to nie tylko tak zwane pierwsze i drugie święto, ale to aż 8 dni, które przeżywamy jak największą uroczystość. Nic dziwnego, skoro celebrujemy centralną prawdę naszej wiary. Każdy dzień tak zwanej oktawy pozwala nam zgłębiać rzeczywistość zmartwychwstania Pana Jezusa. Poprzez ewangeliczne opisy możemy niemal uczestniczyć w spotkaniach ze zwycięzcą śmierci. Drugi dzień świąt wielkanocnych daje nam okazję zaobserwować różne reakcje na rzeczywistość zmartwychwstania i postawy, jakie przyjmują zarówno uczniowie, jak i przeciwnicy Jezusa. Odnoszę wrażenie, że Słowo Boże w tych dniach rysuje przed nami wiele intensywnych emocji, począwszy od zdezorientowania i lęku, poprzez entuzjazm i radość, aż po zaciekły opór i niechęć. Jedno jest pewne. Wobec zmartwychwstania Pana Jezusa trudno było pozostać obojętnym. Na pierwszy plan wysuwają się dzisiaj niewiasty, uczennice Jezusa. Po odkryciu w pustym grobie i rozmowie z aniołem idą opowiedzieć o swoim odkryciu i objawieniu apostołom. I wtem na ich drodze staje sam Pan Jezus. Dla nas, którzy znamy tę historię, pewne reakcje mogą być dziś niezrozumiałe albo nie poświęcamy im zbyt wiele uwagi. Jednak spróbujmy wczuć się w sytuację tamtego poranka. Grupa osób przybywających na święta do Jerozolimy ze swoim mistrzem, który zyskiwał coraz większą popularność, działał wiele dobrego i nauczał z mocą, a na początku tygodnia witany był w mieście jak król, teraz grupa ta opłakuje jego śmierć. Jak do tego doszło? Co się wydarzyło? O co w tym wszystkim chodzi, że ten, od którego tłumy doświadczyły tyle dobra, trzeci dzień leży w grobie po przejściu nieludzkich tortur, pochowany pośpiesznie, opuszczony przez uczniów? Co dalej? Co dalej z nami, którzy uwierzyliśmy jego nauce? Czy podzielimy jego los? Wierne kobiece serca przychodzą rankiem do grobu, który niespodziewanie zostają otwarty. Mają widzenie anioła, który ogłasza im, że ukrzyżowany zmartwychwstał i nie ma go już w grobie. Aniołowi nie udaje się uspokoić kobiet. Odchodzą może już nie tyle zalęknione, co pełne bojaźni wobec wielkiej tajemnicy, której są świadkami i uczestniczkami. A jednocześnie w sercu zaczyna się tlić wielka radość, bo może jednak, jak powiedział anioł, nie wszystko skończone. I kiedy tak zmierzają opowiedzieć o swoim doświadczeniu apostołom, rozważając to wszystko, co powoli zaczyna nie mieścić się w głowie, sam Jezus staje przed nimi. Jego witajcie, wypowiedziane jak gdyby nigdy nic, zwala je z nóg. Możemy tylko próbować wyobrazić sobie, co przeżywały te kobiety. Wystarczy pomyśleć o takiej sytuacji, kiedy umiera nam ktoś bliski, uczestniczymy w jego pogrzebie, a kilka dni później, gdzieś nieopodal cmentarza, ten człowiek staje przed nami i pozdrawia nas jak zwykle. Możemy zrozumieć, że pewnie następne słowa byłyby podobne do tych Pana Jezusa: nie bój się. Ta medytacja uświadamia nam jedynie namiastkę tego, co musiało dziać się w sercach i głowach kobiet w poranek zmartwychwstania. O innych postawach, świadectwach i antyświadectwach o zmartwychwstaniu powiemy sobie po muzycznej przerwie. Podczas gdy Pan Jezus posyła niewiasty do apostołów z zaproszeniem na spotkanie w Galilei, w innym miejscu miasta strażnicy, o których spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym nic nie wiemy, donoszą swoim zwierzchnikom o dziwnych wydarzeniach mających miejsce w okolicy grobu tego skazańca sprzed szabatu. Arcykapłani, którzy już w czasie procesu Jezusa zamanifestowali, że nie zależy im na prawdzie, a jedynie na dbaniu o własne interesy, wydają teraz kolejne pieniądze, żeby tylko położyć kres niebezpiecznej herezji. Gdy nie ma w człowieku podstawowej dbałości o prawdę, wówczas trudno przyjąć do wiadomości zmartwychwstanie Jezusa. Zawsze będzie ono pozostawało przedmiotem niedowierzania i racjonalizujących prób umniejszenia czy wręcz zakłamywania faktów. I parafrazując słowa ewangelisty, postawa ta trwa aż do dnia dzisiejszego. Decyzja o postawie wobec zmartwychwstania należy do każdego z nas. To bardzo osobista decyzja. Jednak kiedy ją podejmujemy, wywiera ona wpływ na całe nasze życie. Nie tylko wywiera wpływ, ale nadaje kierunek całemu naszemu życiu aż po horyzont wieczności. W dzisiejszym czytaniu z Dziejów Apostolskich słuchamy jeszcze jednego świadka zmartwychwstania. Święty Piotr miał niezwykłe doświadczenie bliskości z Jezusem, później zdrady i przebaczenia. Pod krzyżem go nie było, ale w pustym grobie o świcie już tak. Potem jeszcze w wieczerniku z innymi nad Jeziorem Galilejskim. I jeszcze Łukasz pisze o jakimś osobistym spotkaniu, pewnie jednym z wielu, o których Ewangelia nie opowiada w szczegółach. I oto 50 dni później, po zesłaniu Ducha Świętego, ten sam święty Piotr, który znał zapowiedź zmartwychwstania już z czasów galilejskiej posługi Jezusa, czy choćby z góry Tabor, daje wyraziste świadectwo wiary apostołów. W ich przypadku to nawet bardziej wiedza i pewność niż tylko wiara. 11 ma jasne doświadczenie. Ich Jezusa aresztowano, zabito w męczarniach, a po tym wszystkim wiele razy przychodził do nich żywy, rozmawiał z nimi, jadł i posłał ich z konkretną misją, aby świat uwierzył. Ujmuje mnie zawsze ta pewność Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy. Spotkanie ze Zmartwychwstałym i namaszczenie Duchem Świętym czyni z prostego rybaka, siedzącego za zamkniętymi drzwiami wieczernika, głosiciela niewygodnej prawdy mającej uratować życie wielu ludziom. Bo jaką trzeba było mieć pewność, odwagę i moc, żeby stanąć wśród mieszkańców Jerozolimy, Judei i w imieniu 11, a wiemy także, że w imieniu samego Pana Jezusa powiedzieć: Jezusa, męża Bożego, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście, lecz Bóg wskrzesił go. Zapowiedział to wielki król Dawid. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Kochani słuchacze, dziś to my jesteśmy świadkami tych wydarzeń. Żyjmy tak, aby świat uwierzył, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, że ten, który jest miłością, ma moc wyrwać życie nawet ze szponów śmierci. Dobrego świętowania Paschy.
Nie racjonalizujmy. Wierzmy. Z takim przesłaniem zostawiamy Państwa na dalszą część Wielkanocnego Poniedziałku. Dobrego świętowania życzą Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.